Radio Kraków Kultura. Alan Korepta, Kuba Niziński, poranek w Radiu Kraków Kultura. Zgodnie z obietnicą dzisiaj będzie połączenie sportu, ale będzie też połączenie fotografii. Tak jak zapowiadałem. Naszym gościem w pierwszej godzinie poranka w Radiu Kraków Kultura będzie Tomasz Markowski, dziennikarz, fotograf przeglądu sportowego, od wielu, wielu lat fotografujący sport, ale zaczynający jako dokumentalista, więc w tych czasach to temat jak najbardziej aktualny. I dzisiaj tematem naszej pierwszej godziny jest rozmowa na temat, czy fotografia sportowa to jest sztuka, czy może już nie jest sztuka, a może będzie sztuką i może być sztuką. A więc zapraszam na rozmowę z Tomaszem Markowskim, fotografem przeglądu sportowego.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Tomasz Markowski, fotografia sportowa, fotoreporter, przegląd sportowy. Wiele, wiele lat w zawodzie. Nie znudziło cię to, Tomku, jeszcze?
Nie znudziło się. Mam nadzieję, że się długo nie znudzi. Były chwile zwątpienia, ale zawsze wraca.
Fotografia sportowa. Co w niej takiego jest pociągającego, że w niej siedzisz tyle lat?
Mi się wydaje, że to na pewno to, że się dużo dzieje, dużo różnych rzeczy. Ja fotografuję różne dyscypliny, więc nie jest to takie bardzo monotematyczne. A to, że siedzę w tym tyle lat, to tak wyszło po prostu. No, nie wiem.
Dzieje się, tak. Każą ci robić zdjęcia, to robisz, wychodzi, no to jedziesz dalej.
To jadę dalej, tak jest.
Nie, ale od samego początku, jak zacząłeś fotografować, to niekoniecznie sport, tak? Bo ty byłeś w studiu, pracowałeś.
Ja właściwie zacząłem pracę, znaczy w ogóle z fotografią rozpocząłem przygodę w studiu takim fotograficznym, w którym fotografowaliśmy wesela, paszporty, tego typu studio.
Wszystko?
Wszystko, tak. I stamtąd po jakimś krótkim czasie uciekłem do prasy i rozpocząłem pracę w Czasie Krakowskim, który wtedy jeszcze funkcjonował na rynku. To był rok 94 bodajże.
Dawno temu.
Tak. I tam fotografowałem wszystko, od wypadków samochodowych, konferencji prasowych, portretów. Wszystko oprócz sportu.
Wiesz co, tak sobie pomyślałem teraz, bo teraz wpaść na to, żeby fotografować, jest zdecydowanie prościej niż kiedyś, bo teraz każdy fotografuje, każdy ma telefon i to pewnie, jeszcze porozmawiamy o tych technicznych sprawach, takiej jakości, że wam się nie śniło 20 lat temu. No ale ty byłeś w czasach, gdzie fotografowanie nie było takim pierwszym wyborem. No to była jakaś fanaberia wręcz, bym powiedział.
To tak, trochę była fanaberia. Wtedy też wielu młodych ludzi miało kontakt z fotografią. To była fotografia w łazience analogowa, kuwety, powiększalniki. Wbrew pozorom w wielu polskich domach ta fotografia istniała. Również u mnie. I jakoś tak naturalnie przyszedłem. To było trochę tak, że w tym studiu, w którym pracowałem, mój szef, a zarazem przyjaciel, zaraził mnie fotografią reporterską. Miał na półce dużo albumów fotoreporterów grupy Magnum, fotoreporterów europejskich, fotografujących konflikty. I, no i tak bardzo mnie w tą fotografię prasową niechcąco wkręcił, że stracił pracownika po pewnym czasie.
Pewnie się cieszy teraz. Jak odbierasz nagrody?
Może tak być. Piotruś, pozdrawiam.
Tomku, fotografowanie dokumentalne, bo nie będę tutaj rozróżniał jeszcze sportu dokładnie. Czy to jeszcze sztuka, czy już nie sztuka? Czy jeszcze nie sztuka?
Ja myślę, że to zależy od fotografa. To może być sztuka, to może być takie bardzo czyste rzemiosło, które też nie jest jakby gorsze. Zależy od fotografa, jak to chce pokazać.
Nie czujesz się gorzej, jak rozmawiasz z fotografikami? Oni nie traktują cię z góry jako dokumentalisty?
Nie, na szczęście nie traktują mnie z góry. Nie czuję się gorzej. To są, mimo że to się łączy, to są dwie różne działki tak naprawdę.
Ale byłeś w studiu i pracowałeś w studiu, nie miałeś ochoty być fotografikiem? Czy ty rozróżniasz fotograf, fotografik, czy w ogóle nie istnieje
w
twoim życiu?
Nie, absolutnie w ogóle tego nie rozróżniam. Są różne gatunki, można powiedzieć, fotografii. Ale wszyscy jesteśmy fotografami, według mnie.
Jeżeli chodzi o fotografów dokumentalnych, to twoje inspiracje?
Fotografów dokumentalnych, mówimy o sporcie?
Nie, o wszystkim.
Ja tak jak mówię, moja pasja fotograficzna rozpoczęła się od grupy Magnum. Lubię oglądać dużo czarno-białej fotografii, lubię oglądać fotografię Sebastian Salgado na przykład. Ale również dużo fotografii kiedyś, teraz to już nie, kiedyś dużo fotografii wojennej oglądałem, interesowałem się tym i to też był taki element, który mnie trochę pociągnął w stronę tego zawodu.
Ale nie konfliktów nie fotografowałeś?
Nie.
Bo?
Jakoś tak wyszło.
Mhm. A nie zazdrościsz czasami? To znaczy, wiem, że to jest złe słowo zupełnie teraz w moich ustach, zazdrościć, być na wojnie. No ale w centrum wydarzeń, uchwycić chwilę, zmienić świat, spróbować zmienić świat. Czy to nie jest pociągające?
To jest pociągające, to jest romantyczne. Znaczy przede wszystkim myślę, niech robią to ci najlepsi, którzy naprawdę mogą ten świat zmienić fotografią. Choć są takie zdania, że tak naprawdę fotografia, która pokazuje konflikt, już nie zmienia świata. Że ten czas się skończył, kiedy fotograf mógł wpłynąć na jakikolwiek przebieg wydarzeń. To jest historia dosyć znana fotografii Piotra Andrewsa z Reutersa, który po opublikowaniu u siebie w agencji zdjęć z bodajże zbombardowania targu w Sarajewie zwrócił uwagę świata, co tam się tak naprawdę dzieje i wtedy zaczęły się jakiekolwiek zmiany, żeby ten konflikt zakończyć. Wydaje mi się, że teraz jest to trochę trudniejsze.
Bo tego jest dużo po prostu? Tych zdjęć, fotoreporterów?
Myślę, że też. No trudno powiedzieć. Fotoreporterzy tam są potrzebni. Nadal, tak? Żeby przekazywać obrazy, przekazywać to, co się dzieje. Czy jest dużo? Mam wrażenie, że czasem jest za dużo. My w ogóle żyjemy teraz jednak w świecie, w którym tych obrazów jest bardzo dużo i mam wrażenie, że one troszkę mniejsze wrażenie robią na nas niż kiedyś. I jesteśmy z tym jakoś może za bardzo obyci, przyzwyczajeni.
Skoro doszliśmy do właśnie do tego momentu, do fotografii wojennej, do konfliktu, do tego, co dzieje się za wschodnią granicą siłą rzeczy, jesteśmy bardziej obojętni na sytuację, spoglądając na tę ilość zdjęć, z każdej strony nas internet bombarduje właściwie tymi zdjęciami, to myślę też, że jest trudniej być fotografem.
Trudniej, bo
tego jest bardzo dużo, tak? Trudniej zrobić zdjęcie, które będzie wyjątkowe. No, jednak fotografowie tam są po to, żeby robić wyjątkowe zdjęcia i oni pewnie sobie dają taki cel.
No właśnie do tego zmierzam, że jednak ten zalew fotografii, która pokazuje wojnę, ale jakby na tym to przesłanie się kończy. Pokazuje tragedię ludzi. Nic za tym nie idzie. Jest mnóstwo, ja nie mówię, nie generalizuję, jest mnóstwo takich obrazków, które są po prostu obrazkami. Myślę, że jest trudniej i myślę, że jest większa odpowiedzialność na fotografach, wbrew pozorom teraz, żeby pokazać, jakby przez to, że te zdjęcia docierają tak łatwo, to fotograf też musi mieć odpowiedzialność za to, co pokazuje.
Pokazuje bardzo szybko i może też jakieś popełnić błędy po prostu. Tak? Niekoniecznie to zdjęcie jest godne tego, żeby je pokazać, albo też, żeby nie można go pokazać z różnych względów, no bo gdzieś jest granica, prawda? Ty też masz
granicę. Żeby to nie był tylko obraz dla obrazu.
Mhm. Też, czy w dziennikarstwie sportowym i w reportażu sportowym, w fotografii sportowej są granice? No bo to jest wszystko widowisko, co ty fotografujesz, tak? Czyli wszystko jest na pokaz właściwie. Gdzie się pojawiają granice w takim razie?
To jest wszystko na pokaz, ale tam cały czas są ludzie. Myślę, że w sporcie też taką granicą, w ogóle w życiu, jest to, żeby też uszanować godność tych ludzi często, kiedy dzieje się coś takiego, żeby też uszanować prywatność w jakimś stopniu. Czyli jakby ja staram się w sporcie pokazywać to widowisko, które się dzieje, ale w pewnym momencie to widowisko się kończy i ten sportowiec no jest człowiekiem tylko. To mogą być jakieś rzeczy, które się wydarzą w czasie widowiska i no to jest część widowiska.
Ale się tego nie pokazuje.
Tak, albo pokazujmy to tak, żeby niedosłownie.
Twoje zdjęcia, kolarstwo, nie wiem, kajaki górskie, skoki narciarskie, bo tam się spotykamy bardzo często. Dlaczego akurat w tych miejscach jesteś? a nie jesteś na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Wszyscy dziennikarze chcą być na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Prawie wszyscy. Bo akurat jesteśmy we dwóch tutaj, którzy nie chcą być.
Tak, to prawda. Znaczy, to jest trochę przypadek był. Tak się ułożyły moje losy w gazecie, że zacząłem fotografować przede wszystkim te dyscypliny. To są też takie dyscypliny, przy których...
Nikomu z Warszawy się nie chciało przyjechać na południe na skoki.
No właśnie, to mówią skoki, nie, to tu będzie, tam będzie bliżej. Trzeba się troszkę też nachodzić, napocić i ja też czuję, że mam większy wpływ na to zdjęcie. Jednak siedząc na meczu piłkarskim, ja siedzę w jednym miejscu, nie mogę się z niego ruszyć, muszę liczyć na szczęście, że coś się blisko mnie wydarzy albo się nie wydarzy. Często nie mogę sobie sam wybrać tego miejsca, jest narzucone, więc jakby to ja nie lubię pracować przy takich ograniczeniach. I coraz mniej fotografuję piłki.
Ale z przymusu czasami pojawiasz się na meczach.
Czasami się pojawiam, ale od marca ubiegłego roku nie byłem ani razu.
No, bo dużo skoków robiłeś i dlatego. Co takiego w skokach jest? Ty znałeś skoki narciarskie. No, jesteś z południa kraju, więc te skoki nie były ci obce.
No tak.
To nie jest łatwe do fotografowania.
To nie jest łatwe do fotografowania. Powiedziałbym nawet, że to może być nudne do fotografowania, bo to jest bardzo powtarzalne. Tak naprawdę tych skoczni jest niewiele. Ten skok praktycznie zawsze wygląda tak samo, więc ja też często powtarzam, że staram się za każdym razem szukać w tym zdjęciu ze skoków czegoś takiego wyjątkowego.
No to nie jest łatwe.
No nie jest łatwe. Nikt nie mówił, że będę miał łatwo, jak się za to wezmę. Ale to jest fajne.
Jak masz skocznię narciarską, to znajdujesz sobie miejsca, gdzie będzie można uchwycić człowieka w locie. Chodzisz koło tej skoczni. Ty znasz obiekty, więc też wiesz, gdzie się pojawić. Masz jakiś pomysł na zdjęcie, jak już przyjeżdżasz na skocznię? No bo z twoich zdjęć trochę tak to wygląda, jak ogląda się twoje zdjęcia na Instagramie czy w prasie. Te zdjęcia wyglądają, jakby były zaplanowane momentami.
Znaczy, to jest często tak, że ten pomysł powstaje na bieżąco. Fakt, że ja znam skocznię, wiem,
i to pomaga.
To zdecydowanie pomaga. To, że wiem też, jak pogoda może się ułożyć w czasie zawodów. Różnie, słońce, po której stronie skoczni jest, o której godzinie. To zawsze pomaga, żeby sobie jakiś już taki wstępny plan zrobić. A później działamy na żywioł.
I wychodzi?
Czasem tak, czasem się uda, że wyjdzie. Mhm,
ale to są zdjęcia, bo one są planowane, to znaczy ja planowane to może też nie fotografuję, więc ciężko mi jednoznacznie powiedzieć. No to jest przemyślane, to nie jest zdjęcie jak każde inne po prostu. No cyk i zdjęcie, jakbym poszedł na skocznię, stanąłbym w tym miejscu, miał dobry aparat, to niektórzy powiedzą, że zrobią też takie zdjęcia. No, to nie są takie zdjęcia.
Nie, no jest to planowane. Czasami jest tak, że na przykład jestem jednak, powiedzmy, nie wiem, przez 3 dni trwają zawody na jednej skoczni, więc jestem w jeden dzień w jakimś miejscu, zrobię zdjęcia, ale gdzieś tam mi wpadnie w oko inne miejsce, już sobie planuję, mówię, dobra, to jutro pójdę tam, troszkę wcześniej, żeby tam zdążyć dojść, zobaczyć, jak to wygląda na miejscu, więc tak, no jakiś tam plan tych zdjęć jest. No nie da się wszystkiego tak zaplanować, bo się mogą zawody troszkę w czasie przesunąć, pogoda będzie inna niż sobie dzień wcześniej wymarzyłem, ale to, co się da zaplanować, to jak najbardziej warto.
Skoki narciarskie, kolarstwo jest dla mnie czymś, co kocham, czymś, co jest bardzo wdzięczne do fotografowania, bo tutaj w przeciwieństwie do skoków narciarskich cały czas się coś dzieje, cały czas plan jest zupełnie inny, obiekty się zmieniają, kolorowe koszulki, to z mojej perspektywy radiowej, o tym kolorowym peletonie, którym pędzi gdzieś ulicami, to jest absolutnie coś fascynującego. Ale tutaj o zaplanowanie jest trudniej. Chociaż też znasz trasę i też wiesz, gdzie się ustawić.
No właśnie, łatwiej jest to robić, jak się zna trasę. Jak się zna tą trasę kolejny rok z rzędu, to już wcale nie jest tak łatwo, bo chcesz zrobić coś innego.
Dla siebie przynajmniej,
tak? Bo mógłbym sobie zaplanować wtedy trasę i powiedzieć, o, to stanę tu i tu, bo wiem, że tu będzie jakiś ładny obrazek, ale chcę zrobić coś innego. Tak jak mówisz, kolarstwo jest absolutnie fajnym, ładnym sportem, w którym się dużo dzieje, chociaż my to widzimy. Ludzie w telewizji, no trzeba mieć trochę cierpliwości, żeby obejrzeć cały etap naszego wyścigu w telewizji. Mój syn to potrafi na przykład i ja się trochę nawet czasem dziwię. Uwielbia oglądać skoki, uwielbia oglądać kolarstwo.
Skoki nieco szybciej, kolarstwo nieco dłużej.
Tak. Więc to się też zupełnie inaczej rozgrywa, jest rozciągnięte w długim czasie. Ale to są tak... Te obydwa sporty też łączy to, że to jednak jest rozgrywane w przyrodzie, gdzieś tam w terenie. Jednak to nie jest stadion, to nie jest hala, lodowisko. tylko dzieje się gdzieś, gdzie mamy troszkę więcej swobody.
No i ta przyroda się ładnie komponuje też, bez wątpienia. Tobie trzecie miejsce w Grand Press Photo chyba nie przyniosło zdjęcie z zewnątrz.
No nie. Tak, to było zdjęcie nie z zewnątrz, to było zdjęcie nie z trasy, to było zdjęcie z końcówki wyścigu. Tak jak też mówiłem, wolałbym, żeby ta sytuacja się nie zdarzyła i jednak, żeby ono nie powstało. A z drugiej strony to jest to, co mówiliśmy na początku. To jest też część tych zawodów i trudno od tego uciekać.
I tutaj wróciliśmy do momentu, gdzie poruszyliśmy ten temat prywatności, która pojawia się także podczas widowiska sportowego. Ja przypomnę, chodzi o zdjęcie Tomka, które zrobił na mecie w Katowicach podczas kraksy Grenewegena z Jakobsenem. Potworny wypadek. No i na zdjęciu jest uchwycone, jak kolarze po prostu są w powietrzu. I później wydarzyło się coś dalej. Oni upadli, była akcja reanimacyjna i to jest ten moment, której ty linii już nie przekroczyłeś. Niektórzy fotografowie mieli taką ochotę, żeby robić zdjęcia dalej. Pewnie robiliście, ale ich nie pokazujecie.
Tak, ja robiłem zdjęcia dalej wtedy i to wyglądało bardzo źle. To, tak jak mówię, to jest ja widziałem trochę wypadków kolarskich i to był zdecydowanie najgorszy wypadek, który widziałem. I nie przypuszczałem, że to się dobrze skończy. I te zdjęcia leżą sobie gdzieś tam na dysku. Tak naprawdę ja ich, nie wiem, czy ja je oglądałem później. I to jest, myślę, ta granica właśnie, którą uszanujmy. Ja się spotkałem też z zarzutami, że właśnie samo zrobienie tego zdjęcia, wypadku i opublikowanie go gdzieś
że
później,
tego zdjęcia, które dostałeś nagrodę, tak?
Tak, że to jest właśnie... No, komuś się wydarzyła tragedia, ktoś inny na tym zyskał i jakieś laury zbiera. No myślę, że nie. No to jest, mówię, to jest część widowiska, to co się stało, to jest wypadek. Kolarze o tym też dobrze wiedzą, że to jest część tego, co się tam dzieje. Natomiast później to już jest prywatność.
I tutaj należy postawić granicę pewną, tak?
Myślę, że tak. Ja staram się ją w takim momencie stawiać. Na szczęście wszystko się dobrze skończyło.
Jakobsen wygrywa znowu
i to jest nieprawdopodobne, także dobrze, że tak.
Czy fotografia sportowa może długo motywować cię do pracy? Bo to jest powtarzalność pewna, tak? To nie są nowe przestrzenie, nowe wydarzenia. No to jest cały czas Kamil Stoch, Kobayashi, Skok, Oberstdorf, Oslo.
No, mam nadzieję, że mnie to będzie długo motywować. Mam znajomych, którzy na przykład starają się nie jeździć co roku, dajmy na to, na turniej czterech skoczni. Robią sobie co roku przerwę, jadą co drugi rok, żeby się troszkę bardziej wygłodzić na to wydarzenie. Ja sobie takich przerw nie robię. No, na razie mnie to cieszy, więc się nie zastanawiałem. Zobaczymy, jak długo to będzie.
Jednym zdjęciem trzeba opowiedzieć historię. Fotograf to robi. Jednym zdjęciem. Dla mnie to było zawsze, jak tam gdzieś będąc na wakacjach, miałem takie zacięcie też reporterskie. No, wiadomo, jestem dziennikarzem, więc też mam takie zacięcie, żeby fotografować ludzi, miejsca, życie i tak dalej. Ale ja zawsze mam straszny problem, bo później mam 30, 100, 150 zdjęć i wszystkie są mega ważne.
No tak, no to jest trochę to na tym polega, żeby starać się w tym jednym obrazku zawrzeć jak najwięcej treści. Czasem się to udaje lepiej, czasem gorzej, ale myślę, że to jest pewna istota fotografii, żeby właśnie to zdjęcie
wybrać,
żeby ono zawierało te elementy.
Bardzo mnie to fascynuje podczas wszelkiego rodzaju konkursów, fotoreportaży, że właśnie trzy zdjęcia opowiedzą całą historię, taką nawet niedopowiedzianą gdzieś. I to jest, myślę, wielka i ogromna sztuka. Zresztą polecam oglądanie zdjęć, bo to też może być inspiracja dla nas. No, tak naprawdę.
Że...
Wielkie wydarzenia sportowe. Czy to jest dla ciebie klucz twojej pracy, że to jest ten cel numer jeden? Bo ja mam taką perspektywę już teraz, że wielkie wydarzenia są oczywiście wisienką na torcie, ale czasami sport jest piękniejszy niżej. Zupełnie.
Absolutnie tak.
Jak się pokazuje amatorów. Tam jest walka, tam jest heroizm, tam jest coś niesamowitego.
Absolutnie tak. Te wielkie wydarzenia są fajne, bo są wielkie. Mówimy o igrzyskach, o wszelkich mistrzostwach. To jest super. Tam jest dużo emocji, ale nam jest też trudno je pokazać, być blisko tych sportowców, bo jest bardzo dużo fotografów na takiej imprezie. Mamy podzielone strefy, nie możemy być w wielu miejscach. Łatwiej to zrobić na mniejszych zawodach, bo ja myślę, że jakby często się tak mówi, że o, prawdziwe emocje to są na jakichś niższych zawodach. Myślę, że poziom emocji jest ten sam. I tu i tam też nie można generalizować. Więc te duże wydarzenia no na pewno nie są celem. Tak jak mówisz, są taką...
Wisienką na torcie, mówią, tak?
Tak, czy truskawką nawet.
Dobrze. Igrzyska, byłeś na pierwszych igrzyskach w Rio?
Na moich pierwszych?
Na twoich pierwszych.
W Atenach.
W Atenach. Później miałeś przerwę w takim razie.
Przerwę, tak.
I wróciłeś. I świat już troszkę inaczej wyglądał, ten sportowy.
No, wyglądał świat sportowy inaczej. Świat wkoło igrzysk wyglądał... W Rio wyglądał trochę inaczej, bo było bardzo dużo wojska, broni, policji. Natomiast świat wokół igrzysk, później w Tokio, w Pekinie, wyglądał już kompletnie inaczej.
Czy ty masz z tyłu głowy, podróżując za sportem, żeby coś zobaczyć jeszcze, sfotografować coś poza tym? Czy w ogóle
nie ma czasu na to, nie ma siły często na to. Czasami szkoda, że dużo miejsc gdzieś... w których byłem, to niewiele zobaczyłem, będąc na miejscu, no ale byłem w pracy, może przyjdzie taki czas, że na urlop tam pojadę i zobaczę.
No to skoro wspomniałeś urlop, robisz zdjęcia jeszcze na urlopie? Bo ja nie nagrywam na urlopie już.
Zdjęcia robię na urlopie telefonem na pamiątkę.
Okej, okay. No dobrze, to skoro powiedziałeś o telefonie, robisz telefonem, czy nie odrzucasz tego sposobu fotografowania?
Nie, absolutnie. Absolutnie. Coraz więcej ludzi fotografuje, coraz więcej ludzi... Często też słyszałem taki może zarzut, niechęć taką, że o, teraz każdy robi zdjęcia, każdy jest fotografem. Super, super. Niech ludzie robią jak najwięcej zdjęć, niech powstaje jak najwięcej świetnych zdjęć.
A jak odróżnić te dobre od tych gorszych? Bo masz oko, no i oglądasz Instagrama, gdzie jest wszystko, już filtrów tam nawet nie masz zielonego pojęcia, ile jest, bo niektóre nawet ciężko zobaczyć już. Jesteś w stanie rozróżnić jeszcze dobre zdjęcie? Czy amatorzy też są w stanie zrobić naprawdę dobre fotki?
Jak najbardziej, tak. Tak, tak. Ten poziom techniczny sprzętu, począwszy od telefonów, przez aparaty kompaktowe, po zaawansowane aparaty fotograficzne, jest tak wysoki, że naprawdę można zrobić, może amator zrobić dobre zdjęcie. Tak jak mówiliśmy, to zdjęcie dobre musi coś sensownego pokazywać. To nawet jak będzie super techniczne zdjęcie, a ono będzie o niczym...
Czyli dokumentalne zdjęcie jest bliższe twojemu sercu?
Na pewno tak. Na pewno tak, ale nawet w takim zdjęciu niedokumentalnym, niech to będzie zdjęcie przyrodnicze. Też jest mnóstwo zdjęć przyrodniczych, krajobrazowych, które są po prostu ładne, a są zdjęcia, które potrafią, na których jest jakaś taka rzecz, która się wydarzy i pokazuje coś pięknego.
Świat się zmienia, fotografia się zmienia, podejście do fotografii również. Zaczynałeś wiele, wiele lat temu. Czy dalej obowiązują te same zasady, co kiedyś, jak ty zaczynałeś, jeżeli chodzi o dobre zdjęcie, kompozycja, światło i tak dalej? Czy to się gdzieś już zaczyna mieszać? Bo te zdjęcia czasami są wręcz niewykadrowane, ma się wrażenie, a są dobre.
No właśnie, więc mi się wydaje, że zasady, nie wiem, sami ustalamy te zasady, nie musimy się trzymać jakichś, są jakieś kanony, ale to nie są takie określenia, których się musimy w 100% trzymać. Mi się wydaje, że jak to zdjęcie będzie takie, które łamie pewne zasady, uderzy, złapie za serce ludzi, to ono jest dobre.
Dobra, wszedłbyś jeszcze raz do tej samej rzeki?
Tak.
Zostałbyś fotografem?
Tak.
Chociaż nie jest łatwo.
Nie jest łatwo i wiem, że może teraz się część ludzi zaśmieje, że jednak tak, ale no tak, dużo rzeczy, które dzięki temu przeżyłem, zostaną na zawsze. Fajnie się pracuje z ludźmi i też ta droga taka, gdzie fotografowałem rzeczy niesportowe, później mnie rzuciło do tego sportu. Teraz mnie rzuciło jeszcze do trochę innej fotografii, bo oprócz sportu fotografuję muzealia, fotografuję wnętrza, więc Na co dzień pracuję w Muzeum Narodowym w Krakowie, fotografując, więc jest to jeszcze kompletnie inna gałąź fotografii. Więc całe to życie skupia się wkoło fotografii i jest okej.
No to dobra, to jakie masz marzenie zawodowe, fotograficzne?
Nie wiem, może źle to zabrzmi, że nie mam marzeń fotograficznych.
Cele?
Na pewno mam jakieś marzenia fotograficzne. Cele. Chciałbym nadal robić zdjęcia, chciałbym się nadal cieszyć tymi zdjęciami i chciałbym, żeby one też kogoś oprócz mnie cieszyły.
No, jak robisz cały czas zdjęcia, to z pewnością tak jest.
Coś dobrego.
Tak jest. Jeżeli chodzi o muzeum, to jest zupełnie inna fotografia, tak? Bo tutaj dużo światło ma znaczenie.
Kompletnie inna fotografia. To jest fotografia studyjna, momentami taka
tak
bardzo...
Tak wróciłeś trochę do początków.
No, można tak powiedzieć.
Tylko technika trochę inna.
Zatoczyłem. Technika zupełnie inna i ta fotografia muzealna też jest często taką bardzo laboratoryjną, wręcz techniczną fotografią.
Mhm. Są obostrzenia jakieś przy fotografowaniu w muzeach? Chyba są, no bo my nie możemy fotografować, tylko nie wiem, czy to ze względów bezpieczeństwa obrazów, czy ze względów bezpieczeństwa...
Teoretycznie ze względów bezpieczeństwa obrazów, no są obostrzenia, my się musimy z tymi eksponatami wszystkimi bardzo delikatnie obchodzić. Po pierwsze, żeby ich nie uszkodzić, po drugie, żeby one nam też nie zaszkodziły, bo to są rzeczy bardzo stare, w których nie wiadomo tak do końca, co tam siedzi i też musimy się zabezpieczać przed kontaktem z tymi rzeczami często, więc trzeba ostrożnie, żeby nie zniszczyć też czegoś, co ma kilkaset lat. Więc takie obostrzenia mamy cały czas.
Jeżeli Państwo będą słuchać teraz i słuchają tej naszej rozmowy, to Tomek jest w Planicy. Lubisz to miejsce. Piękne miejsce.
Uwielbiam. Jedno z kilku dosłownie moich ulubionych fotograficznie skokowo miejsc.
Dlaczego Planica akurat?
Dlaczego Planica?
Bo wiosna już jest.
Bo jest wiosna. Tamta wiosna jest zawsze troszkę wcześniej. Jest przepiękne słońce. Jest śnieg na górach, które są również przepiękne. Zazwyczaj jest to koniec sezonu, wszystkie karty są rozdane, skoczkowie są wyluzowani, uśmiechnięci. Kibice słoweńscy robią taką fiestę, jakiej nikt nie zrobi. Do spółki z polskimi trochę, więc jest dużo zabawy, tak jak mówię, słońca, dobrego jedzenia.
I też słońca takiego przedpołudniowego, bo tam konkursy są przedpołudnie,
tak,
to dla was pewnie to ma znaczenie.
9:10 jest zupełnie inaczej światło ułożone. Nie fotografujemy w nocy przy świetle sztucznym, tylko właśnie na tle tych pięknych, ośnieżonych gór.
Dobrze, jeżeli ktoś teraz zaczyna fotografować, to ty wiem, że powiedziałbyś, wchodzę jeszcze raz do tej samej rzeki, młodemu człowiekowi byś powiedział, żeby jednak wymyślił coś innego na życie?
Jeżeli chciałby to robić tylko i wyłącznie albo dla pieniędzy, albo tylko i wyłącznie dlatego, żeby być fotografem, to raczej niech się czymś innym zajmie. Tu o pieniądze jest coraz trudniej w tym biznesie. Natomiast jeśli ktoś będzie to lubił, kochał, to niech robi. Super.
Tomasz Markowski był dzisiaj gościem programu w Radiu Kraków Kultura. Poranka w Radiu Kraków Kultura. Tomku, wielkie dzięki.
Dziękuję również, kłaniam się.
Tu Radio Kraków Kultura.